Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. A naszym gościem jest pan dr Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, były premier. Szczęść Boże, panie premierze.
Cześć Boże.
Panie premierze, jesteśmy na 3 dni, 4 dni przed wyborami prezydenckimi. Pan premier wraca prosto z konwencji Andrzeja Dudy. Jak po tej konwencji wieńczącej kampanię?
No, pełen nadziei, wiary w zwycięstwo, w to, że ta niedziela, wieczór tej niedzieli, to będzie moment przełomu naszej najnowszej historii, bo tak to trzeba w tej chwili wiedzieć. To naprawdę jest niesłychanie ważne wydarzenie, te wybory prezydenckie. Różnie z tymi wyborami bywało, jeżeli chodzi o ich wagę. Te są naprawdę bardzo, bardzo ważne, bo mogą zapoczątkować proces zmian, który Polsce jest dzisiaj potrzebny jak powietrze.
A co się ma przełamać w Polsce 24 maja, zdaniem pana premiera?
Przeświadczenie bardzo wielu uczciwych, patriotycznych Polaków, że nie da się nic zmienić. Bo to przeświadczenie podtrzymuje ten obecny układ polityczny, obecną władzę. No, władzę bardzo złą, władzę, którą właśnie trzeba zmienić. A ta zmiana ma być początkiem innych zmian, zmian społecznych, zmian, które mają doprowadzić do tego, by losy Polaków, losy obywateli naszego kraju toczyły się znacznie pomyślniej, lepiej niż dzisiaj, żeby przyszłość wszystkich pokoleń, w szczególności młodego pokolenia, była dużo jaśniejsza, by Polska mogła się rozwijać, mogła trwać, by to, co dziś jest Polską, było Polską także za 10, 20, 30, 50, 100 i więcej lat. My nie możemy iść dalej tą drogą, którą w tej chwili idziemy, drogą, w której Polska ma perspektywę bardzo daleko idącej redukcji, jeśli chodzi o liczbę ludności, kiedy coraz więcej różnego rodzaju instytucji, ale przede wszystkim coraz większa część gospodarki w naszym kraju nie należy do Polaków, nie należy do polskich instytucji, kiedy istnieje perspektywa, że także bardzo znaczna część ziemi polskiej nie będzie należała do Polaków, kiedy tak naprawdę przy tym pytaniu, które odnosi się do naszej przyszłości, ten znak zapytania jest rzeczywiście ogromny. Zawsze przyszłość jest pytaniem, nigdy nie wiemy, jak ona będzie, ale teraz ten znak zapytania jest wielki i odnosi się do spraw najbardziej podstawowych, elementarnych. I to wystarczy spojrzeć do różnego rodzaju badań, statystyk, żeby sobie z tego zdawać sprawę. Różne narody Europy, bo ja nie mówię o innych częściach świata, tam są inne reguły kulturowe, natomiast wiele narodów Europy ma dzisiaj perspektywę powiększania się, to za tym idzie umacniania. Niektóre narody Europy odgrywają dzisiaj rolę dominującą, szczególnie w ramach Unii Europejskiej. No, niestety nie można tego powiedzieć dzisiaj o Polsce, o Polakach. Wspominałem o tym, że już jest perspektywa zmniejszania się, osłabiania pod wieloma względami. No i nie ma także perspektywy, która, można powiedzieć, jest naturalna, jeżeli chodzi o Polskę. To znaczy perspektywy sytuacji, w której Polska będzie liderem tej części Europy. To jest potrzebne Polsce, ale jest to potrzebne także Europie Środkowo-Wschodniej. I gdyby ta perspektywa była realizowana, to z całą pewnością losy tej części Europy byłyby lepsze, byłaby bardziej podmiotowa, miałaby po prostu dużo więcej do powiedzenia w ramach tych struktur, które dzisiaj regulują funkcjonowanie większości naszego kontynentu. Dziś to wszystko jest tylko niełatwą do zrealizowania perspektywą, ale jeżeli mamy zacząć w tym kierunku iść, jeżeli mamy zatrzymać procesy negatywne i rozpocząć działania zmierzające do tego, by różnego rodzaju procesy pozytywne zaczęły w Polsce funkcjonować, no to musimy od czegoś zacząć. A tym początkiem, tym pierwszym niesłychanie ważnym krokiem jest właśnie to, o czym będziemy decydowali w najbliższą niedzielę.
Bardzo ciekawego wywiadu udzielił profesor Tomasz Nałęcz, doradca prezydenta Komorowskiego, który na antenie TVN24 powiedział: tylko w momentach wyborów i przed wyborami naród odzyskuje suwerenność. Znaczy, Jak ja czytam konstytucję, to czytam, że naród jest suwerenem przez cały czas. A Tomasz Nałęcz mówi, tylko w momentach wyborów i przed wyborami naród odzyskuje suwerenność. To tu jest klucz tych takich wolt i obietnic Bronisława Komorowskiego, które nagle się pojawiają, jak choćby dzisiejsza z emeryturami.
To jest tak, że pan profesor jest czasem bardzo szczery i to jest pożyteczne, bo mówi prawdę. To jest sposób widzenia narodu, polskiej suwerenności, także konstytucji, przez obecny ośrodek władzy. Wszystko jest socjotechniką, nie ma niczego naprawdę. Jest tylko i wyłącznie gra. Jest władza jako oddzielny od narodu podmiot i jest gra tej władzy z narodem. I ta gra prowadzi do tego, że w pewnych momentach, no jeżeli ta druga strona, opozycja, jest energiczna, dobrze działa, musimy uwzględniać wolę narodu. A później, jeżeli się nam uda, jesteśmy oddzielni, prowadzimy politykę w imię własnych, grupowych w gruncie rzeczy, partykularnych, zupełnie niekiedy zupełnie osobistych interesów. Powtarzam, no, tym razem panu profesorowi się to bardzo udało. Powiedział prawdę o własnym środowisku, o tym ośrodku władzy, w którym w tej chwili funkcjonuje. No i chyba jest dosyć ważną osobą, bardzo często reprezentuje prezydenta, w szczególności w mediach.
A pan prezydent Komorowski bardzo często, tak powiedziałbym, drapie pana premiera, mówiąc, że za nim nie stoi żaden prezes. I jak pan tego słucha w kontekście wypowiedzi i ataków na Andrzeja Dudę, to co pan sobie myśli?
Ja się przede wszystkim tak wewnętrznie śmieję. No. Jest mi wesoło, ale nie dlatego, że mnie wymieniają, tylko dlatego, że widzę, że ta druga strona tak naprawdę nie ma żadnych argumentów. No spójrzmy na Andrzeja Dudę choćby dzisiaj, w trakcie tej konwencji. Wielu z Państwa, jak sądzę, widziała tą konwencję. To niezwykle dynamiczne, oczywiście bez żadnej kartki, jak to się mówi, z głowy, z serca wygłoszone przemówienie i te wszystkie nieszczęsne dukania obecnego prezydenta. I po prostu tak naprawdę chodzi tutaj właśnie o to. No, chodzi o to, żeby to wszystko, co jest prawdą o obecnej sytuacji, prawdą o sensie tej konfrontacji, ginęło wśród różnego rodzaju pomówień. No, a ponieważ ja występuję od już wielu, wielu lat, można już mówić od dziesięcioleci, jako ten zły duch polskiej polityki, no to wobec tego używa się mojego nazwiska. Przy czym to, że jestem złym duchem, wynika z tego, że konsekwentnie od 20 paru lat dążę do tego, żeby tak przebudować Polskę, by te grupy, które uzyskały dominację na początku okresu przemian, a które uzyskały ją nie na uczciwych zasadach i uzyskały ją przede wszystkim dzięki temu, wszystkiemu, co zdobyły jeszcze w poprzednim okresie, kiedy Polska nie była niepodległa, nie dominowały nadal w naszym życiu, by szansę uzyskali inni, by nasz system był nieporównanie bardziej demokratyczny, bardziej praworządny, ale także, o czym się często zapomina, a ja o tym często bardzo mówię, dużo bardziej efektywny gospodarczo. To znaczy, żebyśmy po prostu rośli znacznie szybciej, bo mamy taki potencjał, byśmy byli zamożniejsi, żeby sfera biedy w Polsce była wyeliminowana, a ta przeciętna, jeżeli chodzi o życie polskich rodzin, była znacznie wyższa, żeby na przykład były mieszkania w Polsce dla przeciętnie zarabiających ludzi, nawet tych mniej zarabiających, żeby to nie było tak, że mieszkania są po prostu niesłychanie drogie. Zarabia na tym pewna potężna grupa deweloperzy, natomiast ogromna większość Polaków na tym traci, a wszelkiego rodzaju plany, żeby w Polsce stworzyć system, to jest zupełnie możliwe. Są na to przykłady innych krajów. Taki system właśnie, gdzie można budować te mieszkania, są torpedowane, atakowane, wyśmiewane. Jest bardzo charakterystyczne, że kiedy Donald Tusk wygrał wybory i w 2007 roku wygłaszał to swoje pierwsze przemówienie już jako premier, mówił bardzo długo, 3 godziny, to tylko w jednej sprawie wyraźnie powiedział, że odrzuca to, co myśmy robili, jeżeli chodzi o nasze relacje ze społeczeństwem. Powiedział, że nie będzie budowy państwowych mieszkań. Oczywiście myśmy nie planowali budowania mieszkań przez państwo. To w dzisiejszych czasach jest niemożliwe. Natomiast planowaliśmy właśnie taki system, który pozwalałby budować tanie mieszkania. I to zostało odrzucone i my w tej chwili, jeżeli chodzi o budowę mieszkań, to jesteśmy na ostatnim miejscu poza Albanią w Europie, a potrzeby są pod tym względem ogromne. No dzisiaj buduje połowę tych mieszkań, co w latach 70., jeżeli chodzi o ilość lokali mieszkaniowych. Wtedy 300 tysięcy, w tej chwili 150. A naprawdę to jest jedna z tych spraw, która powoduje emigrację, powoduje to, że nie są zakładane rodziny, że nie ma dzieci, no bo muszą być spełnione pewne warunki, żeby były rodziny, żeby były dzieci, żeby ludzie nie wyjeżdżali. I obok braku pracy, brak mieszkań jest z całą pewnością tą drugą główną przyczyną. I powtarzam, nie jest tak, żeby to było niemożliwe, bo niektórzy by tutaj mówili, ktoś by ich usiadł z tych tak zwanych liberalnych ekonomistów, powiedziałby, Polska jest za biedna. W Hiszpanii prawie pół wieku temu, kiedy Hiszpania naprawdę była dużo biedniejsza niż dzisiejsza Polska, czy w Grecji, budowano tych mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców taką liczbę, że gdyby dzisiaj tak było w Polsce, to byśmy ich budowali rocznie nawet około 500 000. I ten problem mieszkaniowy w ciągu naprawdę kilku lat byłby załatwiony. To jest możliwe, tylko ta struktura gospodarcza, społeczna, którą w Polsce stworzono, jest, można powiedzieć, antyspołeczna. Ona nie rozwiązuje polskich problemów społecznych, polskich problemów narodowych. Natomiast jest w interesie no, pewnej grupy, i w tym wypadku już mówię nie tylko o deweloperach, tylko grupy znacznie szerszej, która w tym się znakomicie odnajduje, na tym świetnie zarabia, nieustannie przejmuje polski majątek narodowy, albo tu w Polsce, albo w niemałej mierze z zagranicy, bo przecież my co roku przekazujemy za granicę gdzieś około 80 miliardów złotych i to są sumy albo w ogóle nieopodatkowane, albo niemal nieopodatkowane. Na najróżniejszych zasadach, ale to jest po części transfer zysków i to można powiedzieć jest normalne, ale to w ogromnej mierze nie jest transfer zysków, tylko na przykład zakup przez zachodnie firmy tu funkcjonujące różnego rodzaju nic nieznaczących rzeczy, na przykład różnego rodzaju doradztwa, znaków firmowych i tak dalej. I w ten sposób to jest zaliczane do kosztów, a pieniądze idą poza polskie granice. To są naprawdę ogromne sumy i nam się przynajmniej wielki podatek z tego należy, a poza tym no, w wielu wypadkach to jest po prostu nadużycie, to jest oszustwo. To jest płacenie za coś, co tak naprawdę nic nie jest warte. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z czymś, co by można było określić jako eksploatację. Eksploatację Polski, tutaj można powiedzieć wewnętrzną i w jakiejś mierze także zewnętrzną. I nie powinniśmy się dalej na to zgadzać. No, Orban się na to nie zgodził i dzisiaj nawet jego wrogowie, ci, którzy choćby funkcjonują w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, muszą mówić, że no, udało mu się.
Panie premierze, ale jak dzisiaj słuchałem Bronisława Komorowskiego, który był w Szczecinie, no to tak bym sobie pomyślał, że to pan premier rządzi od 8 lat, że to Andrzej Duda jest prezydentem od 5, a Bronisław Komorowski właśnie chce was odsunąć od władzy, no bo mówi przemysł stoczniowy to PiS i Jarosław Kaczyński, zniszczenie. Słyszymy, że wszystko, co się złego dzieje w kraju, no to jest w pana osobie skupione. Więc no, takie pytanie, kiedy pan odejdzie od władzy, panie premierze?
Proszę ojca, ja tu rządzę już właściwie od 10 lat, bo 2005 roku na jesieni będzie 10 lat, jak rządzę. Andrzej Duda jest prezydentem, no, począwszy od tragedii, od śmierci mojego świętej pamięci brata. I rządzimy, wszystko niszczymy. No i jest antysystemowa opozycja w postaci Bronisława Komorowskiego i Platformy Obywatelskiej, która naraz istnieje i nie istnieje, bo ona istnieje od czasu do czasu, ale później Bronisław Komorowski twierdzi, że tak naprawdę to partyjnym kandydatem jest wyłącznie Andrzej Duda. Natomiast on jest bezpartyjnym kandydatem, a ta Platforma Obywatelska to tak naprawdę to właśnie niemalże jej nie ma. No, to jest wszystko do kabaretu, ale ci, którzy prowadzą tego rodzaju kampanie, zakładają, że pewna część społeczeństwa no, jest niesłychanie łatwa do zmanipulowania i że można wszystko, można kłamać w żywe oczy, można właśnie robić to, o czym tutaj ojciec wspomniał, to znaczy w istocie sugerować ludzi, że to my rządzimy od wielu, wielu lat. Ja przypomnę, myśmy bronili twardo stoczni w Brukseli, w Unii Europejskiej, uzyskiwaliśmy kolejne prolongaty, jeżeli chodzi o te terminy, które nam próbowano narzucić, żeby stocznie likwidować, i mieliśmy różnego rodzaju pomysły, ale także bardzo konkretne plany ratowania poszczególnych stoczni. Ja byłem sam w bezpośrednich kontaktach, no tutaj w tym wypadku mówię przede wszystkim z ludźmi ze stoczni ze wschodniego wybrzeża, czyli gdańskiej, gdyńskiej, bo wielu z nich po prostu znałem ze strajku, to po prostu moi koledzy. Oni często do mnie przyjeżdżali i nie jeden raz mi dziękowali za to, że nie zapomniałem o tym, jak to kiedyś byliśmy razem w walce o wolną Polskę, jak przez wiele tygodni razem przebywaliśmy w stoczni gdańskiej podczas strajków. I powtarzam, ja nigdy tego nie zapomniałem, ale oczywiście nie tym się tutaj w tym wypadku kierowałem. No, Polska powinna mieć przemysł stoczniowy. Nie ma żadnych powodów, żeby było tak, że Niemcy mają, a Polska nie ma. Polska ma tańszą siłę roboczą niż Niemcy. No to wynika w wielkiej mierze ze względów obiektywnych. Niemcy są znacznie bogatsze od Polski. I w związku z tym przy tego rodzaju przemyśle gdzieś taniość siły roboczej, cena siły roboczej jest bardzo ważna. No my powinniśmy mieć dużo większe szanse niż Niemcy, i nasze stocznie powinny być przynajmniej w skali europejskiej bardzo znaczną częścią całego europejskiego przemysłu. No bo oczywiście jest Korea, jest Japonia, tam są nieco inne warunki, ale w tej skali można w Polsce budować statki, one są budowane w Niemczech, są we Francji, są w innych krajach i nie ma, jeszcze raz powtarzam, żadnego obiektywnego powodu, dla których miałyby upadać. To jest wyłącznie polityka tej władzy, polityka, która no, chce płynąć w głównym nurcie, jeżeli chodzi o Unię Europejską, po to, żeby uzyskiwać osobiste profity, bo tak naprawdę tylko o to chodziło. I te osobiste profity rzeczywiście zostały uzyskane, ale strasznie upadły.
Podobnie z górnictwem. Wczoraj Bronisław Komorowski był na Śląsku i mówił, że liczy na głosy Śląska. Ale są taśmy, rozmowa minister, obecnie komisarz Bieńkowskiej z Pawłem Wojtunikiem, szefem CBA. No i pani Bieńkowska mówi, gdzie Ministerstwo Gospodarki rządu Donalda Tuska miało górnictwo przez ostatnie lata. A mówi mniej więcej tak, to dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie wiedzą. A ja pomyślałam, kurde, może i pojechałam do tego ministerstwa, a tam normalnie siedzą i piją w ogóle wódkę cztery osoby i skończyłam z nimi ten dzień świąteczny. Mówię ci, żenada z tym całym górnictwem i z tą gospodarką, po prostu takie zaniedbania. Prawda jest taka, że właściciel, czyli Ministerstwo Gospodarki, generalnie w D miało całe górnictwo przez 7 lat. Były pieniądze, a oni, wiesz, pili lulki, palili swoich ludzi, poobstawiali, sam wiesz, ile zarabiali, i nagle, jak mówi wicepremier, pierdyknęło. Jakby pan się odniósł do tego, panie premierze?
W gruncie rzeczy jest coś, co mówi całą prawdę. No tutaj znów musimy być my, byłej pani premier, a dziś pani komisarz, wdzięczni za to takie syntetyczne ujęcie sytuacji. No język jest dosyć szczególny, no ale już po poprzednich taśmach żeśmy się dowiedzieli, że przy władzy jest grupa bardzo specyficzna, jeżeli chodzi o jej kulturę. Tak właśnie było, przy czym pani premier czy pani komisarz niepotrzebnie obciąża tym jedno ministerstwo i jednego ministra, czy dokładnie mówiąc też i wicepremiera, bo tam też padają takie brzydkie słowa pod jego adresem. To jest odpowiedzialność jednak głównie jej partii. Pan Tomczykiewicz tam przecież jest, to jest bardzo ważny człowiek w Platformie Obywatelskiej, jest w tym ministerstwie jako sekretarz stanu. I cała ta polityka jest po prostu bardzo charakterystyczna dla tej władzy. No, proszę ojca i proszę państwa, Platforma Obywatelska naprawdę nie nadaje się do władzy, można powiedzieć, w sensie tym najgłębszym, kulturowym właśnie. No, to nie są ludzie na tym poziomie, który jest potrzebny, żeby na choćby na elementarnym poziomie właśnie jakiejś kompetencji, przyzwoitości sprawować władzę. No, to jest rzecz, która wielu była znana już przedtem, chociaż ta bariera propagandowa bardzo utrudniała mówienie o tym, a po taśmach no każdy, kto nie ma zupełnie zamkniętej głowy, no musi to widzieć jako pewnego rodzaju oczywistość. No dzisiaj po tej kolejnej taśmie znów to widzimy i widzimy to w odniesieniu do sprawy, która jest bardzo aktualna, bo pytanie o polskie górnictwo, o polską energetykę, to jest pytanie niezwykle ważne, bo to jest pytanie o los ludzi na Śląsku, ale to jest także pytanie o polską suwerenność Polski, bezpieczeństwo energetyczne. No, sprawa węgla, no, to jest sprawa także polskiej suwerenności. W tym dzisiejszym tego słowa znaczeniu suwerenność jest w niemałej mierze skoncentrowana właśnie wokół kwestii energii. Oczywiście dziś wiemy, i żeby było jasne, myśmy to wiedzieli przez cały czas, że ta klasyczna suwerenność związana z obroną granic, z bezpieczeństwem państwa jest w dalszym ciągu czymś bardzo ważnym i aktualnym, ale to nie oznacza w żadnym wypadku, że kwestie suwerenności energetycznej stały się dzisiaj nieistotne. One są bardzo, bardzo istotne i bez wykorzystywania polskiego węgla nie możemy być suwerenni. Ja może, jeśli ojciec pozwoli, przypomnę także inny fragment tej rozmowy, gdzie pani komisarz mówi o tym, jaka jest polityka Niemiec w stosunku do ich węgla brunatnego, no jeszcze bardziej zanieczyszczającego niż kamienny, znacznie bardziej. Jak to wygląda w Polsce i jaka jest tutaj asymetria między tymi politykami, co Niemcy narzucają nam, a co robią sami. To też jest bardzo pouczające, też byłoby bardzo dobrze, żeby każdy Polak o tym wiedział, żeby zdawał sobie sprawę, jakie bajki są tutaj opowiadane, jeśli chodzi o stosunki wewnątrz Unii Europejskiej. Ja jeszcze raz podkreślam, my musimy być w Unii Europejskiej i przy dobrej polityce moglibyśmy mieć z tego ogromne korzyści. Jakieś tam korzyści oczywiście mamy, ale jesteśmy też po prostu traktowani jako kraj drugorzędny. Jesteśmy traktowani w taki sposób, że z jednej strony właśnie narzuca się nam różne ograniczenia, chociaż samemu się ich nie stosuje, albo na przykład blokuje nam się port przy pomocy rurociągu północnego, już nie mówiąc o tym, że w ramach stosunków sojuszniczych tego rodzaju rurociąg w ogóle nie powinien być budowany.
Ale muszę, panie premierze, powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany, bo z tej taśmy, ja myślałem, że to pan wysłał ludzi, żeby podpalili budkę tę ruską, rosyjską pod ambasadą, a tu się okazuje, że Paweł Wojtunik, tak wynika z taśm przynajmniej, które każdy może posłuchać, mówiąc o Bartłomieju Sienkiewiczu, ministrze spraw wewnętrznych, mówi: widzisz, ale facet nauczył ich, że on dzwoni i on im rozkazuje, i tak samo poszli, spalili budkę pod ambasadą, bo minister osobiście wymyślił taką, wiesz, z takiego, i Bieńkowska mówi: taką koncepcję, tak, tak.
No tak, taką koncepcję, no czyli prowokację, i to taką prowokację, która mogła być rzeczywiście niebezpieczna. No, Polska pod tymi rządami idzie w bardzo niedobrym kierunku. No, podpalenia to jest coś, co jest znane z historii Europy. Takie podpalenia na zamówienie. I tutaj, jak sobie człowiek te rzeczy kojarzy, to naprawdę skóra cierpnie. To jest oczywiście mini skala. To się w gruncie rzeczy nie udało, no ale robić ludzi tego rodzaju ministrami, to ministrami spraw wewnętrznych, czyli można powiedzieć takiego bardzo delikatnego resortu, no to już jest coś, co jeszcze raz pokazuje, jaka ta władza jest i czym się kieruje. A przy okazji to jest przyczynek do takiej dyskusji, która toczy się także po prawej stronie, bo niektórzy nawet z naszych, można powiedzieć, w sferze intelektualnej sojuszników bardzo łatwo dają się wprowadzić pewnego rodzaju pozorami, takim udawaniem tego, że ktoś jest mądry. No, pod tym względem pan Sienkiewicz jest rzeczywiście sprawny, udaje, że jest mądry. No, jaki jest, to tutaj widzimy, przy czym tego rodzaju działania, no ja oczywiście zakładam, że pan Wojtunik wiedział, co mówi.
Tak, rzecznik CBA mówi, że nie mówił w sumie tego, co mówił, no ale niech sobie każdy posłucha po prostu i...
No więc właśnie zakładając, że wiedział, co mówi, no to mamy tutaj do czynienia z pokazaniem, że ten, który tak sprawnie, przynajmniej dla niektórych, udaje mądrego, jest poza tym, że nieuczciwy i groźny w tej nieuczciwości, to jeszcze do tego no bardzo niemądry, żeby jeszcze inaczej tego nie określić. Żeby nie był w tak zacnym miejscu jak Radia Maria, to bym użył innych słów.
Panie premierze, o tym prezesie trochę już mówiliśmy. Pan mówi, że się śmieje z tego, ale internauci śmieją się z tego, że Bronisław Komorowski ciągle to podkreśla i mówią, a może za Bronisławem Komorowskim jest inny prezes, na przykład WSI, bo to jest skrót, który tak bardzo elektryzuje Bronisława Komorowskiego, bardzo się denerwuje i poci, gdy ten skrót słyszy. Dzisiaj bardzo ciekawa rozmowa z panią Anną Pietraszek, reżyser na antenie Radia Maryja, która przypomniała swoją rozmowę z 1993 roku z generałem Jaruzelskim, już świętej pamięci. I wówczas miał jej powiedzieć o Bronisławie Komorowskim, bardzo go cenimy i wiążemy z nim wielkie nadzieje. Jakby pan te takie drgawki związane z WSI Bronisława Komorowskiego skomentował.
Ja mogę tylko powiedzieć tak. Ja mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, w którym się dowiemy tak dokładnie, o co to chodziło. Bo że były, czy są w dalszym ciągu z tym środowiskiem jakieś bardzo bliskie związki, no to fakty tutaj są nie do podważenia. No, jako jedyny bronił tego w momencie, kiedy WSI było rozwiązywane. Teraz ostatnio mówił o tym, że ten akt rozwiązania był haniebny. No, ja przypomnę, bo może nie wszyscy, którzy dzisiaj oglądają radio, telewizję Trwam i słuchają Radia Maryja, o tym wiedzą, ale WSI to była formacja bardzo ściśle, ale bardzo ściśle związana z GRU, czyli z rosyjskim wywiadem wojskowym, strukturą, która nawet w Związku Sowieckim miała opinię wyjątkowo brutalnej i strukturą, która służyła zawsze, wszystko jedno, czy był Związek Radziecki, czy Rosja, rosyjskiemu imperializmowi, rosyjskiemu szowinizmowi. I ktoś, kto broni tego rodzaju struktury, mówię tu o WSI i o tych związkach, no sam, że tak powiem, rzuca na siebie światło takie, powiedzmy sobie, bardzo dwuznaczne. Znajduje się w sferze, można powiedzieć, cienia. No, ja bym bardzo liczył na to, że kiedyś to zostanie wyjaśnione do końca. A dzisiaj mogę tylko powiedzieć jedno. Polacy mają prawo pytać. Mają prawo pytać kogoś, kto i jest prezydentem i kandyduje na urząd prezydenta, jak to naprawdę wygląda. I w kontekście tym ogólnym, to znaczy tym, który odnosi się do tych oczywistych związków, sympatii, jeżeli chodzi o WSI, ale także o pewne sprawy konkretne, no to są sprawy związane z różnymi fundacjami, no to jest sprawa skoku Wołomin, gdzie przecież zniknęła ogromna większość tych pieniędzy, o których się mówi, że zniknęły gdzieś z systemu SKOK. Ja przypomnę, SKOK Wołomin nie był pod kontrolą centrali SKOK-ów, czyli mówiąc najkrócej, Grzegorza Biereckiego. I te pieniądze znikały już wtedy, bo o tym też się często mówi, kiedy był nadzór państwowy nad SKOK-ami. Były informacje, skargi, także ze strony właśnie tej centrali SKOK-ów, która tego nie kontrolowała i składała różnego rodzaju skargi. No a mimo wszystko to się przez cały czas działo. Także cała ta opowieść o tym, że to, że SKOK-i nie były pod kontrolą, to kosztowało wielu ludzi i kosztowało państwo, jest nieprawdziwa. Były pod kontrolą, a mimo wszystko ogromna część tych wszystkich nadużyć, o których dzisiaj się mówi, została właśnie wtedy popełniona. I temu wszystkiemu trzeba się uczciwie przyjrzeć, ale nie po to, żeby prowadzić kampanię polityczną przeciwko Andrzejowi Dudzie, który miał z tym wszystkim tyle wspólnego, co na przykład ojciec, czyli nic, ale po to, żeby no, w końcu wyjaśnić, jak to wszystko było, zarówno jeśli chodzi o sytuację ludzi tej organizacji, bo oni przecież ciągle w naszym życiu społecznym są, jak i jeżeli chodzi o rolę w tym wszystkim Bronisława Komorowskiego. No bo ta sympatia, te no, niezwykle daleko idące słowa poparcia, no to słowo hańba, no, to razem wziąć jednak musi nas skłaniać ku myśleniu, ku analizowaniu tej sytuacji.
Panie premierze, a Bronisław Komorowski bywa zaskakujący. Na przykład dzisiaj czytałem, ktoś śmiał się także w internecie o tym, że wyszedł z psem na 15 minut i dowiedział się, że Bronisław Komorowski chce znieść ten wiek emerytalny i mówi, chyba znów wyjdę na 15 minut z psem, bo może coś nowego się
dobrego
wydarzy. Jak pan to postrzega? Bo to naprawdę z mojego punktu widzenia, przepraszam, że tak sobie pozwolę, ale no to jest dosyć żenujące, że na dwa dni przed ciszą wyborczą, na trzy dni czy cztery przed wyborami, w niedzielę taki zmasowany atak na Andrzeja Dudę w związku z tym, że chce rozwalać, jak mówi Komorowski, reformę emerytalną, a dzisiaj sam proponuje zmiany w tej reformie.
No cóż, no to jest z jednej strony kabaret, a z drugiej strony to zjawisko, o którym mówiliśmy na początku naszej rozmowy. No, okazało się, że wybór jest niepewny, to wobec tego trzeba różne rzeczy obiecywać, ale ja przypomnę, że oni obiecywali, że nie będzie podniesienia wieku emerytalnego. No, nie dotrzymano tej obietnicy, zarówno ze strony PO, jak ze strony samego Bronisława Komorowskiego. Poza tym, że można się śmiać, to też trzeba wiedzieć, że te obietnice nie będą dotrzymane. Jeżeli ktoś chce odzyskać możliwość przechodzenia na emeryturę, no jeżeli chodzi o panie, kobiety w wieku 60 lat, jeżeli chodzi o mężczyzn 65, to musi dzisiaj głosować na Andrzeja Dudę, bo on z całą pewnością to zrobi. I tak przy okazji, to nie jest zabieg jakiś bardzo drogi, oczywiście to będzie kosztowało, ale dużo mniej niż się próbuje ludziom wmawiać. A po drugie, w polskim systemie finansowym są środki na to, żeby spełnić wszystkie obietnice Andrzeja Dudy bez podnoszenia podatków, bez podnoszenia składki ZUS. Ani VAT, ani PIT, ani CIT, ani składki nie muszą być podnoszone, żeby te pieniądze, które na to są potrzebne, mówię także o tej pomocy dla rodzin, były zebrane. Co trzeba zrobić? Trzeba ściągać podatki wszędzie tam, gdzie to przewiduje prawo, bo to jest z jednej strony właśnie realizacja prawa, z drugiej strony to jest realizacja zasady równości na rynku, bo jeżeli jedni płacą podatki, a inni nie, no to nie ma tej równości, nie ma dobrej konkurencji. Trzeba opodatkować te ogromne pieniądze, które wypływają z Polski. No i te pieniądze są. No i oczywiście można jeszcze też je oszczędzić na tych tabunach kolesi, którzy są zatrudnieni. Proszę ojca i proszę państwa, dzisiaj my mamy prawie trzy razy więcej, właściwie można uczciwie powiedzieć trzy razy więcej urzędników niż w 1989 roku. Ten zbiurokratyzowany komunizm to było 150 tysięcy urzędników. Dzisiaj jest to jest kilkadziesiąt tysięcy, prawie 450 tysięcy. Jest ogromny wzrost pod tymi rządami. No, jakie są reguły zatrudnienia, to wielokrotnie wychodziło na jaw. To są reguły zatrudnienia z kwestiami merytorycznymi, z kwestiami kompetencji nie mających nic wspólnego. To jest właśnie to gigantyczne kolesiostwo. No na tym też parę miliardów można oszczędzić. Jak to połączyć, to jeszcze starczy i na inne cele.
Jesteśmy, panie premierze, po jednej z debat prezydenckich. Przed nami przynajmniej jeszcze jedna w TVN-ie. Bronisław Komorowski nie odpowiedział na zaproszenie telewizji Trwam. Andrzej Duda odpowiedział pozytywnie na to zaproszenie, więc Bronisław Komorowski nie spotka się z naszymi widzami i słuchaczami. Ale jak pan ocenia ten czas po debacie pierwszej i przed tą drugą debatą?
No, jeżeli chodzi o pierwszą debatę, to w moim przekonaniu tak się złożyło, że właśnie nawet dzisiaj jeszcze czytałem tą debatę, to znaczy mogłem ją nie zobaczyć, tylko przeczytać. I naprawdę Andrzej Duda wypadł tam dobrze. Ale proszę pamiętać, że my jesteśmy w takiej sytuacji, że to media głównego nurtu określają, kto debatę wygrał. To była debata, która z całą pewnością pokazała jedno. Jacy są dwaj kandydaci? Z jednej strony był Bronisław Komorowski, rozdrgany, zdenerwowany. No, wielu twierdzi, że znał pytania. Ja nie wiem, bo oczywiście dowodów nie mam. No, ale miał te kartki w ręku, z których odczytywał. Z drugiej strony był spontaniczny, mówiący o tym, jaka powinna być Polska, Andrzej Duda. Czyli jakby wizerunki tych dwóch kandydatów zostały potwierdzone. No ale jest jednocześnie ta operacja medialna i dlatego ta kolejna debata jest także ważna. Jest ważna, ale sądzę, że ona jeszcze tym bardziej pokaże, jak to naprawdę wygląda. Andrzej Duda przystępował do tej debaty, tej, która była już, która jest za nami, już no, będą zmęczony, co tu dużo mówić. On ma za sobą nieprawdopodobną ilość pracy, nie, gigantyczny wysiłek, ale dzisiaj jest już jakby trochę w lepszej formie. Jestem jak najlepszej myśli, przed niedzielą, bo mamy świetnego kandydata i mamy rację. Mamy rację, jeżeli chodzi o naszą ocenę sytuacji w Polsce, o to, co robić, by polska przyszłość była dobrą przyszłością, a nie przyszłością kraju, który będzie przeżywał jakiś taki czas schyłku. My odzyskaliśmy 20 parę lat temu wolność z różnymi ograniczeniami, ale odzyskaliśmy i teraz powinien być czas rozkwitu, a nie czas schyłku. Bronisław Komorowski często mówi o sukcesach. Były sukcesy, ale to były sukcesy społeczeństwa, sukcesy ogromnej dynamiki Polaków. I te sukcesy byłyby nieporównanie większe niż są, gdyby, ja używam często takiego określenia, ten worek kamieni w postaci tej władzy społeczeństwu nie ciążył. Bo to jest, proszę ojca, proszę państwa, przez te 20, już prawie 6 lat, no władza w gruncie rzeczy z dwoma krótkimi przerwami taka sama, no bo przerwą był rząd Olszewskiego, ale to było 5 miesięcy, 5,5 incydenta. Później była przerwa w postaci naszych rządów, bo z bólem, ale już rządy AWS-u no nie mogą być zaliczone do tej przerwy, chociaż no różniły się oczywiście od rządów SLD czy rządów Platformy Obywatelskiej, różniły się na korzyść. Generalnie rzecz biorąc, przez ten czas rządziła jedna formacja. No, była ta jeszcze sytuacja, kiedy prezydentem Rzeczypospolitej był Lech Kaczyński, ale wiadomo, że tylko przez 2 lata mógł w pełni realizować swoje funkcje. Był przez pozostały okres do tragicznej śmierci nieustannie atakowany i blokowany. I ta formacja właśnie, taka szeroko rozumiana, no, była przeszkodą. Była przeszkodą wielkim rozwoju Polski, takiej eksplozji, polskiej eksplozji w dobrym tego słowa znaczeniu, takiej eksplozji w inicjatywy gospodarczej, ale także inicjatywy we wszystkich innych dziedzinach, bo jestem przekonany, że i polski rozwój, jeżeli chodzi o kulturę, jeżeli chodzi o twórczość, zresztą przez tą sytuację społeczną zahamowany, przez różnego rodzaju monopole ludzi, którzy funkcjonowali w poprzednim systemie, no powiedzmy sobie, mieli różne rzeczy niepiękne w swoich życiorysach i w związku z tym ich postawa była właśnie taka, jak można było obserwować, że są dzisiaj za Komorowskim i w dalszym ciągu widać także tych już dzisiaj bardzo zaawansowanego wiekiem pokolenia. Gdyby dano szansę innym, moglibyśmy także i w tej dziedzinie zyskać nieporównanie więcej. No ale trzeba patrzeć w przyszłość, bo czasu już nie cofniemy, a możliwość takiej pozytywnej eksplozji, takiego szybkiego rozwoju, takiego wykorzystania naszego potencjału, także wycofania z zewnątrz, z zagranicy, z naszej części, powrotu do Polski, to ciągle jest możliwe. No, tylko trzeba zrobić ten pierwszy krok. A ten pierwszy krok możemy zrobić już dosłownie za 4 dni.
Zapraszamy naszych telewidzów do rozmów. Gościem jest pan premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Numery telefonów 657-0011. Widzą państwo je na swoich ekranach. To Polska Północna, Polska Południowa 657-0012. Dwa numery telefonów w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400. I słuchacze, telewidzowie z zagranicy mogą wybrać dwa numery 657-0011. 013 i z końcówką 14. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Dzień dobry. Moje imię Michał, dzwonię z Warszawy. Szczęść Boże. Szczęść. Pozdrawiam pana redaktora prowadzącego i pana premiera. tutaj chciałem zadać krótko, żeby nie zabierać czasu, jeżeli można, dwa pytania. Jedno, zastanawiałem się, dlaczego, jakie były mechanizmy, które spowodowały największy rozkwit Stanów Zjednoczonych w okresie świetności tego państwa, największej świetności. Wydaje mi się, że trzy elementy. Jedno, doskonałe prawo wykluczające w bardzo dużym stopniu korupcję, nadużycia i to wszystkich przedsiębiorców, przedstawicieli władz, nawet prezydent Nixon został odwołany za matactwa wyborcze. Druga sprawa to cudowne wolności gospodarcze, biznesowe, czyli mała administracja bardzo sprawna, niskie podatki i łatwość otwierania działalności gospodarczej, sprzyjająca wszystkiemu administracja. Trzeci element to związki zawodowe. AFL-CIO, najpotężniejszy związek amerykański, w wielkich zakładach pracy nikt nie mógł dostać się do pracy bez, nie będąc członkiem związków. Dlaczego? Dlatego uważam, że chodziło o to, żeby nie było feudalnego wyzysku pracowników. Z jednej strony bardzo dobra konkurencja gospodarcza, łatwość, a z drugiej strony obrona praw pracowniczych. Tu bym prosił pana premiera o ustosunkowanie się do tego. A druga kwestia, jeżeli można, krótkie pytanie. Ja rozumiem te skoki, że nie było nadzoru zewnętrznego. Natomiast ja jako członek spółdzielni mieszkaniowej uważam, że należałoby wzmocnić prawnie nadzór członkowski członków spółdzielni, żeby oni mogli na bieżąco mieć pełną informację o finansach swoich spółdzielni i zapobiegać poprzez walne zebranie, poprzez wzywanie lustracji, poprzez pisanie pism do prokuratury, do ministra sprawiedliwości, no, żeby po prostu ten majątek spółdzielczy nie ulegał marnotrawstwu.
Dziękujemy, panie Michale. To dwa pytania. Pierwsze to warunki rozwoju, a drugi spółdzielczość.
Ja może zacznę od tego drugiego. No, niestety w polskich warunkach ta kontrola przez członków spółdzielni działa w większości wypadków, bo nie wszędzie, dosyć słabo. I ja nie ukrywam, że uważam, że zewnętrzna kontrola jest potrzebna. Ten system, który działa, na przykład, jeżeli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe, że w gruncie rzeczy jedyną kontrolą były właśnie te wewnętrzne lustracje, no, nie przynosił dobrych efektów. Co nie oznacza, że nie uważam, że trzeba aktywizować członków spółdzielni, wszystkich, no, ale w tym może głównie mieszkaniowych, bo one są najważniejsze w Polsce, po to, żeby korzystali ze swoich praw. Tutaj pan ma z całą pewnością rację. Tylko, że no, w niejednym wypadku to się po prostu nie sprawdzało i tworzenie w Polsce takich wysp, sfer, które są w gruncie rzeczy poza jakąkolwiek zewnętrzną kontrolą, tylko jest kontrola wewnętrzna albo korporacji, które przez nikogo nie są kontrolowane, no, choćby na przykład sądownictwo, no to nie przynosi dobrych rezultatów. Jeżeli chodzi o warunki amerykańskie, z całą pewnością to wszystko, o czym pan tutaj mówił, te wszystkie warunki są potrzebne, może poza przymusową przynależnością do związków zawodowych, bo Polacy tego rodzaju przymusu nie lubią. No to po prostu jest kwestia naszej kultury. Polacy w ogóle nie lubią przymusu. I jeżeli te związki byłyby przymusowe, to pewnie bardzo szybko nie byłyby autentyczne. I stąd w Stanach Zjednoczonych, o ile jestem tutaj dobrze poinformowany, a nie jeden raz rozmawiałem z przedstawicielami właśnie tych związków, także z ich szefem w życiu rozmawiałem, to tam jednak takiego przymusu nie było, chociaż te związki były rzeczywiście bardzo potężne. Na pewno jest potrzebna bardzo daleko posunięta wolność gospodarcza i równowaga, bo pan nie użył tego słowa, ale tam była równowaga między pracownikami a pracodawcami. To jest niesłychanie ważne, bo to rzeczywiście uniemożliwia eksploatację, a z drugiej strony pozwala wykorzystywać tą ogromną energię, którą mieli Amerykanie. I sądzę, że mają ją w dalszym ciągu. Tylko, że pan tutaj pominął jeszcze jeden element, który na pewno odegrał bardzo wielką rolę w amerykańskim rozwoju, to znaczy olbrzymie zasoby. No oni, i tu jest różnica. Stany Zjednoczone miały ogromne zasoby i naturalne, i ogromne zasoby ludzkie. Proszę zwrócić uwagę, że w okresie tego najszybszego rozwoju tam nieustannie dopływali ludzie z całego świata, żeby pracować i to zresztą w dalszym ciągu trwa. I proszę pamiętać, że także, i to dzisiaj jest najważniejsze, tam ciągle dopływają ludzie o najmocniejszych głowach, uczeni, ludzie, którzy przygotowują różnego rodzaju innowacje, Stany Zjednoczone ściągają, nie w jakimiś metodami związanymi z przymusem czy użyciem siły, tylko poprzez swoją atrakcyjność ściągają takich ludzi z całego świata. No i to powoduje, że pod wieloma względami są ciągle tak bardzo, bardzo silne. No, amerykańskie firmy komputerowe, tak używam takiego najogólniejszego określenia, to są dzisiaj na świecie najbardziej pożądani pracodawcy. Tam jest najwięcej osób na jedno miejsce, jeżeli chodzi o staranie się o pracę. I dzięki tej konkurencji tam się rzeczywiście wybiera najlepszych. My tak dobrych warunków rozwoju mieć nie będziemy, ale proszę pamiętać także, że kraje nieporównanie uboższe pod tym względem, mówię o zasobach, niż Stany Zjednoczone, jak choćby Korea Południowa, rozwijały się w niezwykle szybkim tempie. Pierwsza huta powstała w Korei w latach 60. zeszłego wieku. No, po pierwsze polskie huty w tym bardziej nowoczesnym tego słowa znaczeniu, prawda, dymarki to mieliśmy tysiące lat temu, ale no, to jest co najmniej XVIII wiek, ale można się upierać, że i wcześniej. I, no i oni w tej chwili są na takim poziomie, na jakim są. Oni w latach 50. mieli 70 kilka procent analfabetów. Oni są takim przykładem, że można zdziałać bardzo, bardzo dużo. Tylko no, tam działały po prostu tego rodzaju rozwiązania instytucjonalne, państwowe, ale także w sferze gospodarczej, które temu sprzyjały. No i co do jednej sprawy, to może nie do końca się zgodzimy, bo jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to były takie okresy w rozwoju Stanów Zjednoczonych, choćby tak zwana epoka pozłoty, gdzie no, z uczciwością to było różnie, ale jeżeli chodzi o postęp gospodarczy, to rzeczywiście było bardzo, bardzo dobrze. Niestety świat nie jest taki prosty, ale w polskich warunkach korupcja jest niesłychanie niszcząca z punktu widzenia naszych celów rozwojowych. To znaczy ten ciężar korupcji, ten podatek korupcyjny nas niszczy i dzisiaj się o tym jakby mniej mówi, bo zakrzyczano ten temat w związku z naszymi rządami. No, ci, którzy z tego korzystają, mają takie wpływy, że można powiedzieć, że to zakrzyczeli. To jest w dalszym ciągu wielki problem. Bez rozwiązania tego problemu Polska nie będzie szybko szła do przodu, ale na to też jest właśnie nadzieja, która dzisiaj nosi konkretne imię i nazwisko. To jest Andrzej Duda.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznego ojca Dariusza i pana premiera. Panie premierze, nazywam się właśnie Leopold Tomaszewicz. Biegałem w reprezentacji Polski w latach 70. a 80. Bardzo mnie boli, kiedy po pierwszym głosowaniu w niedzielę widziałem na przechadzce pana chociaża Korzeniowskiego. A dlaczego mnie boli? Bo reprezentuję osobę, a jest w końcu lekkoatletą, którym też byłem i wiem, że wielu lekkoatletów, między innymi na przykład z Gdańska pan Kaziu Zimny, nigdy nie poszedł na żadne układy, na żadne spacery, na żadne jakieś, no nie wiem, no udzielanie się i to tym bardziej z osobami podejrzanymi, bo dla mnie jest ta osoba. W każdym bądź razie są tak samo i trenerzy, którzy nas kiedyś na cmentarz prowadzali właśnie w Gdyni do osób, które zginęły w 70 roku. Także mieliśmy fajną szkołę i dlatego ja w imieniu lekkoatletów przepraszam za pana Korzeniowskiego. Nie podważam jego wyniku, bo był jakby nie było rekordzistą świata, mistrzem olimpijskim, ale to co wyrabia i robi ostatnio na spacerach, to po prostu włosy wychodzą. I mamy jakiś takiego pecha do prezydentów, bo pierwszy pan, no, oszukał nas trochę, no i też o intelekcie nie najlepszym, no w końcu te śruby przykręcał w pomie. Drugi przechadzał się, raczej wychodził z bagażnika i przechadzał się chwiejnym krokiem po cmentarzu. Ja myślę, że to przecież to była zgroza. Mieliśmy no właśnie naszego kochanego pana Kaczyńskiego, który, pana brata, który no, w takich okolicznościach odszedł, które znamy. No i mamy pana, który w jednym wyrazie robi 3 błędy ortograficzne. No już nie mówiąc o tym, co dzisiaj powiedziała właśnie pani w aktualnościach dnia, pani Anna Pietraszek, także włosy dęba stają. Czy my naprawdę chcemy mieć takich prezydentów, co tak będą rządzili Polską? Boże kochany, no czas najwyższy zmienić. Polacy kochani, proszę was bardzo. No a ja mam zaszczyt właśnie reprezentować pana Dudę tutaj na wyborach, w Pompanowicie, jako mąż zaufania i życzę wszystkiego najlepszego. Kochani Polacy, chodźcie do wyborów i głosujmy na pana Dudę. Także wszystkiego dobrego i szczęść Boże.
Dziękujemy panie Leopoldzie, szczęść Boże.
No cóż, no pan Korzeniowski wybiera tak, jak uważa. Nie wiem, czym się kieruje. Lekkoatletą był wielkim. No, trzykrotny mistrz olimpijski, 3 złote medale olimpijskie. Rekordzista świata. To rzeczywiście prawda. No a dzisiaj podjął takie decyzje, ale naprawdę bardzo wielu sportowców popiera także i tą naszą stronę. Ja często przed wyborami spotykałem się ze sportowcami, lekkoatletami. Także na przykład wybitnymi bokserami, mistrzami olimpijskimi z dawnych lat. Także różnie to bywa. No i jeszcze raz podkreślam, że no, prawo do wyboru jest związane z demokracją, więc nie kwestionuję w żadnym wypadku tego prawa. Ktoś może mieć tego rodzaju, no, użyję takiego określenia, gust polityczny, że mu się pan Komorowski podoba. No. Był szczególny, no ale no, de gustibus non disputantum jest. Tyle można w tej sprawie powiedzieć. A jeżeli chodzi o prezydentów, no cóż, no Wałęsa był wielką postacią w polskiej historii, która straszliwie zawiodła, kiedy został prezydentem, bo to nie jest tak, że ujmą jest to, że ktoś pracował w POM-ie i przekręcał śrubę, skąd inąd było. Jest elektrykiem, więc pewnie ślub nie przykręcał. Znaczy, każdy z nas, ja też przykręcałem śluby, ale to nie w tym rzecz. No, rzecz w tym, że naprawdę miał ogromną szansę i jej nie wykorzystał. Miał ogromną szansę działania dla Polski, ja wtedy też chciałem w tym działaniu uczestniczyć. No, jeżeli chodzi o pana Kwaśniewskiego, no to postkomunista, więc trudno się było tutaj czegoś specjalnego spodziewać, no ale mógłby przynajmniej na cmentarzu stać prosto. Natomiast no, jeżeli chodzi o mojego brata, no to przecież mnie nie można nawet o to pytać. Naprawdę chciał i potrafił służyć Polsce. No i pan Komorowski. No, wydawałoby się, że nie będzie tak najgorzej, jeżeli ktoś o nim nic bliższego przedtem nie wiedział. Może właśnie dlatego wygrał w 2010 roku. No, ci, którzy coś więcej na jego temat wiedzieli, mieli bardzo wiele wątpliwości, no ale wygrał. No, 5 lat rzeczywiście spędził w takim półśnie i chyba chciał przespać także i te wybory, tylko nagle się okazało, że pewien młody polityk, młody, ale doświadczony polityk, ten sen mu przerwał. No i dzisiaj po obudzeniu zachowuje się tak, jak ludzie po obudzeniu, po długim śnie się często zachowują. Tak nie bardzo wie, gdzie jest. I co robi? Te ruchy są rzeczywiście niesłychanie gwałtowne, czasem komiczne, czasem z kolei bardzo, bardzo niedobre, jak to się ostatnio zdarzyło, bo ja nie sądzę, żeby to było jakieś wydarzenie, nad którym sztab Komorowskiego nie miał kontroli. Mówię tutaj o tym, co się zdarzyło w audycji niejakiego Lisa. No i to pokazuje jakby istotę tej prezydentury. No, to, o czym tutaj ojciec mi mówił, ta dzisiejsza wypowiedź w Radiu Maria o nadziejach generała Jaruzelskiego, to też jest bardzo, bardzo charakterystyczne, bo to się składa w pewną całość WSI. No przecież kiedy generał Jaruzelski przestał być prezydentem, to coś mu można powiedzieć zostało. No, na pewno dla WSI był wielkim autorytetem, był człowiekiem, który bardzo wiele tam mógł. No i był obrońca WSI z innego obozu politycznego, bo przecież ja nie kwestionuję tego, że Bronisław Komorowski był po drugiej stronie, tej właściwej. I sądzę, że mógł sobie właśnie takiego obrońcę, można powiedzieć niespodziewanego, bardzo cenić. No i rzeczywiście ten obrońca nie zawodził, nie zawodzi po dziś dzień. No, już nie ma generała Jaruzelskiego, a w dalszym ciągu broni tego środowiska, w dalszym ciągu spotyka się z tymi generałami z okresu PRL-owskiego, wśród nich generałami no, z WSI. Sądzę, że można tam, chociaż akurat w tej chwili nie potrafię podać przykładu, spotkać generałów, którzy służyli w tych formacjach, które poprzedziły WSI, a więc w drugim oddziale sztabu generalnego, czy też w tak zwanym WSW, czyli Wojskowej Służby Wewnętrznej, czyli mówiąc tak najprościej wojskowej bezpiece. To, że 25-6 lat właściwie już po zmianie ustroju tego rodzaju ludzie będą, można powiedzieć, fetowani przez prezydenta, no to w najgorszych snach sobie nie można było tego wyobrazić.
Panie premierze, a tutaj pan Leopold powiedział o jednym ze sportowców, ale też popatrzmy szerzej. Jak pan jako były premier, jako brat prezydenta widzi urzędującego prezydenta, który idzie żałośnie prosić o wsparcie do celebryty TVN-owskiego i musi wysłuchiwać grzecznie tego, co on mówi na temat legalizacji marihuany, na temat różnych, bo padały tam takie słowa, fantazji erotycznych, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To co pan sobie myśli? Przecież Bronisław Komorowski, będąc urzędującym prezydentem, jest głową państwa, jest tym uosobieniem majestatu Rzeczypospolitej. No ale na tej kanapie u Jakuba Władysława Wojewódzkiego, bo o nim myślę, no tak nie bardzo ten majestat można było ani zobaczyć, ani usłyszeć.
No, tutaj trudno mówić o majestacie. Ja bym był bardzo krytycznie nastawiony nie do prezydenta, tylko do wiceministra, który chodzi na tego rodzaju spotkania. Bo ten pan, no to jest osoba, która funkcjonuje na tym takim bardzo niskim poziomie tej kultury popularnej, tym najniższym, bo on odwołuje się do takich najbardziej, powiedzmy sobie, niedobrych emocji ludzkich, które funkcjonują, ale które są wykorzystywane tylko przez tych, którzy, no, powiedzmy sobie, chodzą tak bardzo nisko. No ale cóż, no, takiego mamy dzisiaj prezydenta i to nie jest tak, że tu można się usprawiedliwiać celami wyborczymi. No, jest pewna granica. No, jest coś takiego, co się zwykle określa w ten sposób, że szlachectwo obowiązuje. No, ja już tutaj nie mówię o tym, że pan Komorowski lubi przypisywać sobie pochodzenie, no, nawet arystokratyczne, z tym, że kiedyś zwykł mawiać, że ma jakieś związki rodzinne z generałem Burką Morskim, dowódcą Armii Krajowej. Nawet pamiętam taki wywiad, gdzie mówił, że udowadniając swoją wyższość nade mną, że mój ojciec, który był żołnierzem Armii Krajowej, był podwładnym jego krewnego. No, później się okazało, że to są dwie zupełnie inne rodziny. No, powiedzmy sobie, kompromitacja. Kompromitacja, ale też taka jakby wpisująca się w pewien model osobowości, no model funkcjonowania w życiu społecznym pana Komorowskiego. Taki, no, trzeba powiedzieć, rzeczywiście bardzo niedobry. Nie tylko w tym wymiarze odnoszącym się do majestatu Rzeczypospolitej, jak tutaj ojciec był łaskaw powiedzieć, do urzędu prezydenta, tylko po prostu chodzi o zwykłego człowieka, o kogoś, kto chce przeżyć życie z jakąś godnością.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy. Halo?
Halo, halo.
Proszę uprzejmie.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść
witam
Boże.
Serdecznie ojca Dariusza i bardzo, bardzo serdecznie również pana premiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława. Chciałem się w dwóch zdaniach przedstawić. Ja jestem już takim 80-latkiem. W młodości wierzyłem naiwnie w ustrój sprawiedliwości społecznej, ale dzięki Bogu wyleczyłem się z tego dość szybko i bardzo się cieszę, że Prawo i Sprawiedliwość odzyskuje swoją formę, swoją aktywność, swoją ofensywę. Panie premierze, panie Jarosławie, ja was bardzo popieram, trzymam kciuki, mało tego, rozmawiam z ludźmi, Dzisiaj na przykład, mam nadzieję, przekonałem 4 osoby. Przekonałem w rozmowach, ja lubię bardzo dużo rozmawiać. Rozmawiam, pokazuję, że tak powiem, dobro społeczne i pokazuję szkodnictwo, jakie w Polsce było uprawiane przez wiele lat. I teraz przejdę do 2 zagadnień i bardzo proszę, panie premierze, panie Jarosławie, o odpowiedź. Bardzo mi się podobało, co pan stwierdził na temat naprawdę kompleksowej odbudowy budownictwa mieszkaniowego. To jest ten jeden z głównych, ważnych czynników, że młodzi ludzie wyjeżdżają z naszej ojczyzny. Ja już kiedyś przekazywałem panu posłowi Adamczykowi, kiedy występował w telewizji z wami, jeszcze raz chcę to mocno podkreślić. Trzeba w tym zakresie uruchomić wszystkie możliwe czynniki, nie tylko ekonomiczne, ale i społeczne. Takim konkretnym przykładem tego jest ponowne uruchomienie kas oszczędnościowych. W ten sposób zainteresujemy olbrzymie kręgi całego społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza młodych. I tu można pokazać perspektywę, gdzie nawet niewielkie pieniądze można odkładać z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, pewne, że tak powiem, odpisy, te oszczędności później są odkładane w formie kredytu przyznawanego na budownictwo mieszkaniowe i oczywiście jest ulga podatkowa. To jest wszystko już w Polsce sprawdzone, a na przykład w Niemczech istnieją od wielu dziesiątków lat tak zwane kasy komunalne. I to jest jeden z czynników z kolei napędzania, że tak powiem, dynamizmu rozwoju całej gospodarki. Całej gospodarki. I bardzo proszę, panie premierze, panie Jarosławie, żeby o tym pamiętać i już przygotowywać cały program. Wtedy dopiero ruszymy, że tak powiem, całym frontem. Jesteśmy w stanie, ja jestem zgodny z panem, odbudować rzeczywiście Polskę i w tym również budownictwo mieszkaniowe, które będzie napędzać cały szereg branż związanych z wyposażeniem mieszkań i tak dalej. To jest ta kwestia. Bardzo proszę o ustosunkowanie się.
Dziękujemy, teraz panie Fabianie. Mam takie. Pozdrawiamy.
Jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, to ten pomysł z kasami, takimi specjalnymi kasami mieszkaniowymi, które były już kiedyś w polskim Sejmie przedkładane, ale nie znalazł poparcia, to było wiele lat temu, jest tam pewnością dobry, ale można powiedzieć na dłuższą metę. To jest takie niemieckie rozwiązanie, które tam rzeczywiście się świetnie sprawdziło, no ale my musimy ten problem zacząć rozwiązywać szybko. I my mamy taki projekt, który został przygotowany za naszych rządów. Przygotował go dokładnie minister Barszcz, który w ostatnim okresie naszego rządu był ministrem budownictwa. O co tutaj chodzi? Państwo wnosi bezpłatne działki. To bardzo obniża koszty. A następnie buduje się mieszkania, ale tanio. To jest możliwe. Te ceny mogą wynosić, dajmy na to, 2-2,5 tysiąca złotych za metr. I to wcale nie musi być jakiś bardzo niski standard. Czy nawet w ogóle niski standard. I te mieszkania są wynajmowane. Żeby było jasne, środki na to nie są z budżetu państwa, bo to byłoby niemożliwe. To są środki po prostu z kredytów bankowych. Polskie banki mają dużą tak zwaną nadpłynność, no to dużo pieniędzy, które nie mają gdzie ulokować. I w związku z tym można te pieniądze znaleźć. I to są mieszkania, które się wynajmuje, ale tak zwanym wynajmem austriackim. Z kolei to jest rozwiązanie stosowane w Austrii, gdzie w ramach opłaty za mieszkanie, czyli czynszu, jest także jego powolne wykupywanie. To ludzie, którzy mają trochę więcej pieniędzy, mogą ten okres nieco skrócić, inni mogą go wykupywać nawet przez 40 lat, żeby te raty były bardzo niewielkie, ale chodzi nam o to, żeby to nie było tak, że my będziemy budowali tanie mieszkania, bogaci ludzie będą je kupowali po prostu jako inwestycje. Bo w Polsce są ludzie, sam to widziałem, czytając dane z oświadczeń majątkowych posłów, że byli tacy, którzy mieli po kilkanaście mieszkań. Przecież wiadomo, że w nich nie mieszkali. To była właśnie inwestycja. Krótko mówiąc, tą metodą można by zacząć budować w Polsce mieszkania tanie. Nawet porządne 80-metrowe mieszkanie wtedy by kosztowało około 200 tysięcy złotych. No i przy rozłożeniu na setki wręcz lat, no to ta opłata byłaby niewielka. Oczywiście byłby pewien procent, to jest potrzebne na pomoc państwa, są potrzebne, można powiedzieć, centralnie prowadzone rokowania z bankami i myśmy takie rokowania już przeprowadzali w czasie naszych rządów. Jest potrzebna jakaś instytucja, która by to organizowała, ale to wszystko jest zaplanowane, tylko że to uderza w interesy deweloperów. To potężnie uderza w interesy deweloperów, bo w Polsce robi się olbrzymie pieniądze na tym, że mieszkania są niesłychanie drogie. Że różnica między ceną wybudowania metra a ceną jego zakupu jest ogromna. Oczywiście ona jest największa w takich miastach jak Warszawa, mniejsza gdzie indziej, ale jest w dalszym ciągu ogromna i to powoduje, że ten popyt na mieszkanie jest popytem bardzo małym, ale za to przynoszącym ogromne zyski. A nam chodzi o to, żeby te zyski były na przyzwoitym poziomie, ale można powiedzieć właśnie przyzwoitym, a nie ogromnym i żeby mieszkania bardzo staniały i w związku z tym także te inne rynki mieszkaniowe, bo to będzie jedno z rozwiązań, staną się wtedy dużo tańsze i wtedy też jest dużo większa szansa na to, żeby te kasy się rozwijały, no bo jeżeli ludzie by patrzyli na to w ten sposób, no ja mogę zacząć kupować czy budować sobie mieszkanie dzięki tej kasie za 20-30 lat, no to nie będzie wtedy jakiegoś społecznego dążenia do tego, żeby tych kasach odkładać. Kiedy się okaże, że ta perspektywa będzie dużo krótsza, to i ta metoda może ruszyć. I w ten sposób ludzie zamożni, bardzo zamożni, będą sobie mogli budować mieszkania tak jak chcą. U deweloperów na przykład będzie ten główny nurt dla ludzi średnio zamożnych, nawet mniej niż średnio zamożnych. No i wreszcie rozwój gospodarki powinien pozwolić także na to, żeby rozwijało się budownictwo dla najbiedniejszych, czyli budownictwo socjalne.
Panie premierze, bardzo dziękuję. Widzę, że czas już nam mija. 24 maja ważna data dla nas wszystkich, dla Polaków, dla suwerena, który jest suwerenem nie tylko w dniu wyborów, ale przez cały czas. Ma pan możliwość, panie premierze, takiego zwrócenia się do naszych telewidzów, do Polaków nas oglądających z krótkim przesłaniem. Co by pan powiedział rodakom?
Ja nawiążę do pana, który tutaj przed chwilą dzwonił i stawiał problem mieszkań, ale on przedtem powiedział, że rozmawia z różnymi osobami i dzisiaj przekonał 4 osoby. Mój apel, moja prośba do wszystkich, którzy nas w tej chwili słuchają, to jest właśnie to, by podjęli tego rodzaju działanie. Dzisiaj każdy przekonany do głosowania na Andrzeja Dudę Polak, obywatel Polski, to jest wielka wartość. To jest wielka wartość i to jest szansa na tą wielką zmianę. Inne wszystkie metody, można powiedzieć, żeśmy zastosowali. Jest jeszcze ta, to zwykłe przekonywanie ludzi. Rozmowa ze znajomymi, z sąsiadami, oczywiście z rodziną, z koleżankami, kolegami z pracy, rozmowa o tym, że naprawdę warto, że po pierwsze warto pójść na wybory, bo przecież bardzo wielu Polaków nie idzie i warto głosować na Andrzeja Dudę. To jest dzisiaj najważniejsze. Naprawdę, jeżeli Andrzej Duda zwycięży, jeżeli otworzy drogę do zmian w Polsce, to miliony polskich rodzin odczują tą zmianę.
Bardzo dziękuję. Były premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję. Będzie pan premier gościł w Radiu Maryja jeszcze dzisiaj o 21:30. Na to spotkanie państwa serdecznie zapraszam, a za tę część również państwu dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.